Serdecznie witam Was. Proszę Pana Jezusa Chrystusa, chciałbym to dzisiejsze zwiastowanie, to dzisiejsze kazanie poświęcić jednemu bardzo istotnemu tematowi. Chciałbym głosić na temat Ewangelii Jezusa Chrystusa. Chciałbym głosić na temat pełnej Ewangelii. Podkreślę jeszcze jedną rzecz. Chciałbym głosić na temat Ewangelii Bożego Królestwa. Po co te dodatki? Po co te słowa, które jeszcze bardziej dookreślają, jaka powinna być ta Ewangelia? Mam nadzieję, że podczas zwiastowania domyślicie się, dlaczego te dodatki, dlaczego mówię pełna Ewangelia, dlaczego mówię Ewangelia o Bożym Królestwie. To jest bardzo ważne. Żeby to zrozumieć, chciałbym rozpocząć w miejscu, które może się wydawać nie ma żadnego związku z tematem Ewangelii, bo rozpocznę w księdze Jozuego, rozpocznę w Starym Testamencie. Co to może mieć za związek z Ewangelią? Za chwilę, mam nadzieję, zobaczycie. Ten fragment, który przeczytam, nie tylko będzie nauką, ale mam nadzieję, będzie również przestrogą. Będzie ten fragment rzucał światło na to, jak my powinniśmy podchodzić do tematu Ewangelii. Niech ten fragment będzie również przestrogą dla nas tutaj obecnych, którzy, mam nadzieję, staramy się przyjmować, praktykować, zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa, żeby była to również przestroga, żebyśmy nigdy nie zrezygnowali z tego wzorca, żebyśmy zawsze mieli ten duchowy pion i zwiastowali tą Ewangelię Bożą. Drugi rozdział Księgi Sędziów, Księga Sędziów, czytam od wersetu 7. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Werset 10. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On czynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela. Wydał ich więc w ręce łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów. Nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Cóż za dramat. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Lud, który został wybrany przez żywego Boga, który potwierdzał swoje przymierze znakami i cudami. Czytamy w tej historii bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, tu jest takie słowo, którzy oglądali wszystkie jego dzieła. Dopóki żył Jozue, dopóki żyli ci, którzy oglądali dzieła Boże, oglądali znaki i cuda, oglądali Boga, który wyciągnięty swoim ramieniem działał, wtedy jeszcze służyli Bogu Jahwe. Wtedy jeszcze chodzili Bożymi drogami. Jak tylko wymarło to pokolenie, jak tylko pojawiło się kolejne pokolenie, którzy już nie doświadczali, nie praktykowali tego, że mają społeczność z żywym Bogiem, który potwierdza swoje przymierze i słowo znakami i cudami, naturalną konsekwencją życia takich ludzi jest odejście albo w bezbożność, w ateizm, a w tym przypadku było to odejście w kierunku martwej religii, w kierunku Baalów, Asztart, w kierunku bożków, bałwochwalstwa, obrazów. Rozejrzyjcie się pośród nas, rozejrzyjcie się w naszym narodzie, rozejrzyjcie się pośród nas również, bo tu nie chodzi o to, żeby palcami pokazywać na jakieś inne denominacje. To jest przestroga, ten fragment. Ja będę starał się zwrócić uwagę na żywą, pełną Ewangelię, Ewangelię Bożego Królestwa. Będę starał się pokazać, czym ona się charakteryzuje, jakie ma cechy. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy doświadczyli Bożego błogosławieństwa z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy uniknęli losu tych ludzi, którzy żyli w pierwszym przymierzu. Rozminęli się z drogami Bożymi, bo przestali praktykować żywą społeczność z Bogiem, przestali praktykować społeczność z Bogiem, który prowadzi wśród znaków i cudów. Zwróćmy uwagę, gdy będę mówił o Ewangelii Bożego Królestwa, czym ona się charakteryzuje. Przejrzyj się w tym jak w lustrze, abyś sam nie doświadczył tego, co doświadczyli ci ludzie po pokoleniu po Jozuem. Parę zdań chciałbym powiedzieć, rzadko to robię, ale chciałbym powiedzieć parę zdań swojego świadectwa. Mój ojciec był alkoholikiem i praktycznie, gdy tak sobie pomyślę o kamienicach, które znajdowały się obok mojego domu, obok mojego podwórka, to tak sobie myślę, że to był chyba jakiś trójkąt bermudzki. Tylko później, gdy duchowy trójkąt bermudzki, gdy popatrzę gdzie indziej, to jednak zauważam, że tego było więcej. To nie tylko moje podwórko, to nie tylko dookoła mnie była taka sytuacja. Ale już ja pamiętam nazwiska tych ludzi pomimo upływu lat, ale nie chcę ich tutaj cytować. Jedna rodzina po jednej stronie, okazało się, że za pieniądze kobieta młoda sprzedawała swoje ciało. Naprzeciwko następna rodzina, konkubinat, alkohol. Większość problemów miała z alkoholem i to poważne, gdzie to już przekraczało etap pijaństwa, wchodziło w uzależnienie, w alkoholizm. Po lewej stronie, gdybym tak stanął jakby plecami do mojego domu, kamienicy, w której mieszkaliśmy, maltretowana kobieta musiała przez okna wyskakiwać i uciekać przed swoim mężem, który w końcu trafił do więzienia. Po drugiej stronie ulicy dwóch chłopaków, których znałem, jeden rówieśnik, drugi trochę starszy, do więzienia. Jeden za gwałt, drugi za inne rzeczy. I mógłbym mnożyć takie historie. Tego dookoła jest i było więcej. Ja jako młody człowiek podjąłem decyzję, ja rezygnuję z tego. Ja nie będę chodził do kościoła, jeżeli to jest coś, co zaprzecza Ewangelii temu, co Ewangelia powinna czynić w życiu ludzi. Ta Ewangelia, która powinna przeobrażać, która powinna uzdrawiać, która powinna dawać pokój. Ta Ewangelia, o której Pan Jezus powiedział, że po miłości ich poznacie i po owocach ich poznacie. A ja widziałem bałwochwalstwo, widziałem wszędobylski, wszechogarniający grzech. Powiedziałem, koniec. Ja nie wierzę w takiego Boga. Szkoda, że wtedy nie zaświtała mi druga wersja, że albo z tym Bogiem i z tą Ewangelią jest coś nie tak, to jest pierwsza wersja, a druga, może z tymi ludźmi jest coś nie tak, może to nie jest ta Ewangelia. Ale ja myślałem, że to tylko wina tego Boga, jakiegoś pseudochrześcijaństwa. Zostałem ateistą. Ale dzięki Bogu, że na drodze mojego życia zobaczyłem ludzi, będąc na studiach na drugim roku, była mi zwiastowana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, który czyni znaki i cuda, który chrzci Duchem Świętym, który uzdrawia chorych, który uwalnia od demonów. Kolega, z którym byłem na stacji, z którym byłem 4 lata w liceum, siedziałem w jednej ławce, którego znam jak własną kieszeń, można powiedzieć. On pojechał na ewangelizację, gdzie on był akurat na AWF-ie na kierunku rehabilitacji, a więc coś z ruchem, coś z wadami postawy związanego, i akurat gdy wyszedł do przodu, gdzie ewangelista modlił się o ludzi, wyszła kobieta, która była całkowicie zgięta. On stał obok niej, tak się akurat stało. I gdy ewangelista modlił się, on słyszał czask przesuwanych kości, kręgów, i ta kobieta się prostowała. On mówił, że była zgięta prawie w pół, prawie pod kątem 90 stopni. Taki, nie wiem, artretyz, jakieś schorzenia stawów. On był zdumiony. On się kształcił, żeby pomagać tego typu ludziom, a tu Bóg na jego oczach uczynił taki cud. Nawrócił się. Bóg wylał na tym zgromadzeniu Ducha Świętego i on również po przeżyciu Nowonarodzenia został chrzczony Duchem Świętym i śpiewał innymi językami i mi o tym wszystkim opowiadał, a ja wiedziałem, że i mówił, nie fałszowałem. A on miał gumowe ucho i on zawsze fałszował. I mówił, to ja mówię, to jest naprawdę dzieło Ducha Świętego. Ja nie chciałem tego przyjąć, pomimo, że wiedziałem, że on mnie nie kłamie, przecież go tak znam dobrze, ale minęło ileś czasu, gdy pojechałem w góry i tam spotkałem się z kaznodzieją, pastorem, który mi zwiastował dalej Ewangelię, opowiadał mi o wyganianiu demonów i ja tak naprawdę najpierw uwierzyłem, że demon istnieje, później dopiero uwierzyłem, że Bóg istnieje, ale to wszystko i tak się złożyło, że oddałem życie Jezusowi Chrystusowi. Czym jestem dzisiaj zainteresowany? Może jeszcze w taki niedoskonały sposób, ale jestem tym zainteresowany, chcę to głosić i chcę to praktykować. Chcę głosić i praktykować pełną Ewangelię. Chcę głosić i praktykować Ewangelię Bożego Królestwa. Mamy dzisiaj, moi drodzy, do wyboru. Albo chrześcijaństwo, które bardzo często jest jakąś karykaturą, namiastką lub pseudo-chrześcijaństwem, pseudo-ewangelią, lub czymś, co tworzy pozory, bo czasami to jest taka hybryda, czymś, co tworzy pozory Ewangelii, ale nie wydaje owoców, a więc czymś bezproduktywnym, bezowocnym, albo tą żywą Ewangelią, a więc religia, krótko mówiąc, albo żywa Ewangelia o Bożym Królestwie. I przeglądając się w tym, co dzisiaj będę mówił, co będę głosił, bardzo bym prosił, żebyście nie gapili się, brzydko mówiąc kolokwialnie, na boki, nie przyglądali się sąsiadowi, nie przyglądali się innym denominacjom i wystawiali klatkę piersiową do przodu, mówili, o my baptyści, o my zielonosiątkowcy, o my, i można by wymieniać dalej, nie. Patrz tylko na siebie, patrz indywidualnie, jak ty się w tym przeglądasz w lustrze Bożego Słowa. Religia nie daje życia, religia daje pozory. Religia to formalizm. Religia to forma pozbawiona głębokiej treści. Religia powoduje, że człowiek tak naprawdę zostaje pozostawiony sam sobie. Rytuały i ceremonializm tak naprawdę zastępują realnego, żywego Boga. Jak to wygląda w twoim życiu? Możesz być w zborze, gdzie są odrodzeni ludzie. Ty mogłeś przyjąć kiedyś Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ale jak to wygląda? Czy zewnętrzna, powierzchowna religijność jest u ciebie na pierwszym miejscu, czy społeczność z żywym Bogiem? Ja wam powiem, że ludzie pragną żywego Boga. To jest naturalne, zakorzenione w nich. Bóg im włożył to do serca, że człowiek tęskni. Ma to słynne powiedzenie, że jest gdzieś w nim pustka na kształt Boga. Człowiek pragnie zaspokojenia tej pustki. Nic nie może tego zrobić poza żywym Bogiem, poza żywą społecznością z Jezusem Chrystusem. Żadna religia, żadne pieniądze, żadne jedzenie, żadna ludzka chwała nie jest tak naprawdę w stanie zaspokoić tego głodu, tej tęsknoty za żywym Bogiem, który się objawia w znakach, w cudach, który się objawia w mocy. Tak naprawdę tylko to, co możemy dostarczyć naszej duszy, ciału, to są substytuty, jakieś namiastki, które na krótką metę zaspokoją głód tego wewnętrznego człowieka, naszego serca. Tylko Jezus Chrystus, Jezus w nas, nadzieja chwały, jest w stanie zaspokoić prawdziwe nasze pragnienia i doprowadzić nas do sytości, do prawdziwego duchowego odpocznienia poprzez relację z sobą, poprzez tą pełną Ewangelię. Na co chciałbym zwrócić teraz w kolejnych punktach uwagę? Pierwsza rzecz, chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że jeżeli chcecie praktykować, doświadczać pełnej Ewangelii, musicie swoje życie oprzeć na Słowie. Musicie głosić to Słowo, rozważać to Słowo, medytować to Słowo. Przede wszystkim analizując życie Jezusa Chrystusa i apostołów, bo Jezus powiedział, że mamy być Jego naśladowcami. Niektórzy utrzymują, niektóre kościoły, że nawet chrzest wodny, to pochodzi od słowa Chrystus. Nie. Od słowa Chrystus pochodzą genezę na swoje słowo chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa. A słowo dzisiaj będziemy mieli chrzest. Biblijny chrzest nawiązuje do słowa baptizo greckiego, mówiącego o tym, że trzeba się zanurzyć w pełni, tak jak się zanurza materiał w farbie. Tak ci, którzy dają się ochrzcić, potwierdzają, że poważnie potraktowali przyjęcie Jezusa do swojego serca. Że to, co stało się w rzeczywistości duchowej, oni chcą zamanifestować na zewnątrz. Oni chcą pokazać, że umarli dla świata, dla starego życia i rozpoczynają nowe życie w Chrystusie Jezusie. I zobaczcie, dlaczego jest tak ważne budowanie na słowie. Dlaczego jest tak ważne, żebyście sami rozważali, wypowiadali te słowa, cytowali i też żyli tym. Dlatego, że wiara jest dla słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeżeli będziemy głosili słowo Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie, będziemy widzieli realizację tych obietnic. Co się stało? Stało się to, że w dużym stopniu jesteśmy przesiąknięci teologią, która wypacza proste ścieżki pańskie. Tak naprawdę żyjemy przeszło 2000 lat po Chrystusie, a problem jest ciągle ten sam. Problem dotyczy tego, co robili faryzeusze. Dodawali swoje tradycje, dodawali swoje nauki, wykrzywiali proste ścieżki pańskie i zbierali tego owoc. Utworzyli swoje tradycje. I dzisiaj, gdy popatrzymy, jest tych tradycji więcej lub mniej, ale one są. I ciągle musimy być bardzo ostrożni, bardzo badać, czy rzeczywiście ta Ewangelia jest tą Ewangelią Bożego Królestwa. Ja chciałbym zacytować T.L. Osborna w trzech takich bardzo ważnych punktach. Dlaczego akurat jego? Jest to człowiek ewangelista głoszący przez około 60 lat w XX wieku. Z tego co wiem, już chyba nie żyje. Ja miałem przywilej bycia na jednym spotkaniu z Osbornem we Wrocławiu. Już sporo lat do tyłu, gdy on już był staruszkiem. I między innymi mam trochę książek jego autorstwa. Głosił do 90 narodów. Głosił milionom ludzi przez prawie 60 lat. Człowiek, który zwiastował nawet do grup osób liczących około 300 tysięcy osób. Ogromne znaki, ogromne cuda. Początki zwiastowania tego człowieka były bardzo skromne. Najpierw inni misjonarze mówili mu, wiesz co, musisz robić w określony sposób. Musisz się najpierw nauczyć na pamięć dobrze języka narodu, gdzie jesteś misjonarzem. Później musisz uważać i na pewne takie kompromisy, nie wołaj ich do przodu, nie módl się o nich, nie nakładaj rąk, bo to jest źle widziane i wiele innych takich stereotypów. No i jego owoce były mizerne. Aż w końcu zmienił coś. Wrócił do Stanów Zjednoczonych, później zaczął coraz owocniej służyć. Spotkał się z kaznodziejami, którzy głosili pełną Ewangelię. I wtedy zobaczył, że musi głosić tą Ewangelię Królestwa, potwierdzoną znakami i cudami. I na całym świecie, gdy jeździł, to modlił się i były ogromne ilości znaków i cudów. Stąd te ogromne tłumy, rzesze po kilkaset tysięcy osób. I on jest dla mnie autorytetem ze względu na te owoce, które przyniósł. I posłuchajmy co między innymi takie trzy uwagi, które poczynił. Po pierwsze, mówił, że zdecydowana większość wszystkich uzdrowień, które Bóg czynił podczas kampanii ewangelizacyjnych, gdzie on głosił, była na skutek tego, że ludzie osobistą wiarą przyjmowali Boże Słowo. Przyjmowali przez wiarę to, co on głosił, że Jezus Chrystus zbawia, że w sińcach ranach Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie, że Jezus jest ten, który uwalnia od demonów. Domyślacie się, że nakładać ręce na 200-300 tysięcy osób jest troszkę trudne lub niewykonalne. Między innymi dlatego pewnie w taki sposób Bóg działał. Gdy są mniejsze ilości osób, często nakładamy swoje ręce. Ale mi chodzi o samą zasadę. On głosił prawdę Bożych obietnic w Chrystusie. czego wielu teologów, pastorów, księży nie robi. Mówił o tym, że dzisiaj jest dzień łaski zbawienia, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten człowiek, wiecie co mówił? Że skoro dzieją się znaki i cuda, to jest to wręcz dowodem, potwierdzeniem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dlaczego? Bo robi to samo. Gdy żył, uzdrawiał chorych, wyganiał demony. Jeżeli by umarł i nie zmartwychwstał, nic takiego już nie mogłoby się dziać. A ten Chrystus, który mieszka w chrześcijanach 100, 200, 2000 lat po Chrystusie, jak gdyby, patrząc na tą chronologię historyczną, dokonuje nadal cudów. Co to oznacza? Że powstał z martwych. I dzisiaj w duchowy sposób może mieszkać w nas. Chrystus w nas, nadzieja chwały. I to jest ogromny przywilej. To jest absolutnie wyjątkowa sprawa, że ten, którego my czcimy, obiekt uwielbienia, mieszka w uwielbiającym. To jest ewenement. Żadna religia tego nie ma. Buddyści się nie mogą tego, to by było dla nich świętokradztwo, gdyby powiedzieli, Bóg mieszka we mnie. My możemy, chrześcijanie, to powiedzieć. Chrystus w nas, nadzieja chwały, przez Ducha Świętego mieszka w naszych sercach. A więc to jest coś wyjątkowego. Następny wyjątek to jest to, że Jezus zmartwychwstał, tak jak mówiłem. Kto się tym pochwali? Buddyzm? Konfucjonizm? Kto? W islamie się tym pochwalą? Że Mahomet zmartwychwstał? Nie. Tylko Jezus Chrystus. I to potwierdzają historycy i wszyscy. Tyle dowodów nie ma na to, że Juliusz Cezar żył. I wielu innych starożytnych, jak dowodów na to, że żył Jezus Chrystus i dowodów na to, że On zmartwychwstał. Odsyłam do literatury więcej niż Cieśla, Zmartwychwstanie, Josha McDowella. Wiele fajnych pozycji jest, gdzie możecie troszeczkę tym tematem się zająć. I teraz co powiedział ten Osborne? Między innymi pierwsza rzecz, o której mówiłem, jeszcze raz do tego nawiążę, że większość tych ludzi, których w jego zwiastowaniu zostało uzdrowionych, było zwiastowanych na skutek czego? Swojej osobistej wiary, a ta wiara pochodziła z czego? Ze zwiastowanego słowa. Co ja widzę przez lata swojej służby? Widzę, jak wielu chrześcijan nawet wraca do tej prawdy, na przykład o Bożym uzdrowieniu. Ale wiecie kiedy? Wtedy, gdy są chorzy. I wtedy tylko na krótko wracają. Pomodlą się trochę, nie są uzdrowieni, znowu zostawiają to i funkcjonują w oparciu o racjonalistyczne myślenie, o to, co mogą lekarze. I co mówią? Jestem chory, powtarzają to dziesiątki, setki razy. Kopią studnie, gdy pali się ich duchowy dom. Kopią studnie wtedy, gdy jest ogień i dużo czasu zajmuje, żeby wykopać, najczęściej już coś spłonie. To, co chcę powiedzieć w tym pierwszym punkcie, nawiązując do myśli Osborna, to jest to, żebyśmy, to mówiłem w Krotoszynie, niedawno mieliśmy na początku miesiąca taką mini konferencję dwudniową na temat uzdrowienia. Rozważaj, głoś, medytuj, cytuj, ucz się na pamięć słowa Bożych obietnic, między innymi o uzdrowieniu. Gdy jesteś zdrowy, gdy jesteś chory i kiedy? I gdy już zostałeś uzdrowiony. To jest bycie w rzeczywistości, życie w rzeczywistości uzdrowienia. Wtedy ten człowiek żyje w taki sposób, że hydrant jest obok, studnia jest obok, że nawet jeżeli pojawi się ogień, ma czym gasić. Lub ma numer na straż pożarną. Ale my musimy tym żyć. My musimy to głosić. To wiara powstała ze słuchania. Nawet sam siebie możesz słyszeć, jak cytujesz, w sińcach i w ranach Jezusa jestem uzdrowiony. Bóg dla mnie przygotował Ducha Świętego. Bóg dla mnie przygotował wolność od demonów. Bóg dla mnie przygotował pokój, radość, błogosławieństwo, usprawiedliwienie. Cytuj to. Żyj tym każdego dnia. Następna uwaga, którą Osborne poczynił, bardzo ciekawa, to jest to, że on mówił, 90 krajów odwiedził. Tyle denominacji, tyle kościołów. I co zauważył? Zauważył, że prawie wszyscy oni bardzo dobrze potrafią uzasadnić, zacytować i w jakiś sposób rozwinąć i jako wręcz sztandarowe jakieś treści mieć to, co dotyczy wrzodów, żołądka Tymoteusza, ościenia w boku Pawła i wrzodów i całego cierpienia Joba. To mają do perfekcji opanowane. Do perfekcji mają opanowane, dlaczego Bóg dzisiaj nie uzdrawia. Inni jeszcze nawet posuną się jeszcze dalej i powiedzą, kto zgrzeszył? Ojciec, matka, że jest chory. A więc pokazują od razu, chorujesz, masz problemy, a więc jest grzech w twoim życiu, jesteś potępiony, Bóg ciebie nie kocha. Chciałbym dzisiaj powiedzieć do wszystkich, którzy się źle mają i są chorzy, Bóg cię kocha.
Halleluja.
Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I gdy on wychodził, gdy zwiastował Ewangelię o Bożym Królestwie, to on nie wychodził do sprawiedliwych. On wychodził do grzeszników, on wychodził do ludzi chorych. Nie potępiał ich, a nawet jeżeli w czyimś życiu był grzech, to pomagał tym ludziom, uwalniał, uzdrawiał i darował im grzech i mówił, idź i więcej nie grzesz. Nie zachęcał do grzeszenia, nie tolerował grzechu, ale nie skreślał ludzi. Dawał im drugą szansę. Dlatego, kochani, tak na to patrzmy. Trzecia uwaga, którą chciałbym poczynić, jest równie ważna. Jeżeli ktoś tutaj jest taki, do kogo będzie się odnosiło to, co za chwilę powiem, lub zobaczycie takich ludzi gdzieś, to zacytujcie im to, co powiem. Wszyscy ci różni, teologowie humanizmu, sensacjoniści, moderniści, różni teolodzy, którzy generalnie biorąc myślą, a dary Ducha Świętego przeminęły, a Bóg chce tylko, żebyśmy chorowali, cierpieli lub byli pozostawieni na własnej sile i mocy. Dzisiaj ta Ewangelia nie ma mocy. Tacy, którzy krytykują tych, którzy wyganiają demony, uzdrawiają chorych i mają jak najwięcej właśnie tych wszystkich uzasadnień o Tymoteuszu, Jobie i innych i mówią, tak nie powinno być, tak nie powinno być. Jedna prosta uwaga. Pokażcie, jak powinno być. Nie tak się powinno wyganiać demony? Pokaż, jak się powinno wyganiać demony. Najwięcej krytyków, których ja spotykam, nigdy w życiu nawet nie wygnali ani jednego demona. Ale krytykują i mówią, jak to nie powinno być. Pokaż, jak powinno być. Pokaż, jaka jest ta Ewangelia Królestwa. Pełna Ewangelia. A dlaczego masz pokazać? Dlatego, że powinniśmy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jest w stosunku do nas powiedziane bardzo proste słowo w Ewangelii Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dwa proste słowa. Ta Ewangelia. Nie tylko Ewangelia. Ta Ewangelia. Jaka? O Królestwie. Jaka to była ta Ewangelia? Dokładnie taka, jaką głosił Jezus Chrystus. A co On robił? Wszystko było potwierdzone znakami i cudami. Ewangelia, którą głosił Jezus, była absolutnym wyrażeniem woli Ojca w niebie. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości. I co Jezus robił tym pojedynczym osobom i tym tłumom? Zwiastował Ewangelię o przebaczeniu grzechów, uzdrawiał, czasami jest napisane, wszystkich chorych i wyganiał demonów. To jest ta Ewangelia. Jakakolwiek inna Ewangelia nie jest tą Ewangelią. Zapamiętajcie to. Przejrzyjcie się w tym. W waszych kościołach i w swoim indywidualnym życiu, jeżeli będziecie głosili Ewangelię innym ludziom. Dalej, co mogę powiedzieć? To jest ta Ewangelia, mówiłem o Królestwie. Co to oznacza? Przecież wielu z nas zna modlitwę Ojcze Nasz, modlitwę Pańską. Co tam między innymi cytujemy? Przyjdź Królestwo Twoje! Cóż za niezrozumienie lub hipokryzja, lub ślepota duchowa, że człowiek się modli, przyjdź królestwo Twoje, a nie wie, co się za tym kryje. Przede wszystkim, co się za tym kryje. Niech przyjdzie panowanie Króla Jezusa Chrystusa do mojego osobistego życia. Ja chciałbym Wam zacytować werset tak znany, a jednak nierozumiany i pomijany, znajdujący się w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, gdzie było wylanie Ducha Świętego, gdy rodził się pierwszy Kościół. Duch Święty zstąpił, apostołowie zaczęli mówić innymi językami, ludzie się zebrali, zdumieni, oszołomieni. Wyszedł apostoł Piotr. I co mówi? Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Gdy to usłyszeli, zaczęli pytać, co mamy uczynić, mężowie, bracia, aby być zbawionymi. Zwróćcie uwagę, co powiedział apostoł Piotr. Panem i Chrystusem uczynił Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Co dzisiaj oferuje nam Ewangelia humanizmu? U podstaw, który jest siła człowieka, poleganie na człowieku, religijność i martwy ceremonializm. Oferują nam najczęściej spłyconą, okradzoną wersję Ewangelii. Mówią na przykład, uwierz w Jezusa. I mówią tylko, On Cię kocha, to jest Twój Jezus, to jest Zbawiciel, On Cię kocha, przebacza grzechy, On chce odpowiadać na Twoje modlitwy, On jest taki dobry. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Ale to jest tylko część prawdy. Druga część prawdy to jest to, że On jest również Chrystusem, pomazańcem Bożym, pełnym mocy, chwały, który nadal czyni znaki i cuda. Druga część prawdy mówi o tym, że On jest Panem i Królem. A co się z tym wiąże? Musimy poddać Mu swoje życie. Ta okradziona wersja Ewangelii pokazuje tylko o to, możesz sobie chodzić swoimi drogami, a jak będziesz miał kłopoty, to przyjdź do Jezusa, On Ci przebaczy, przyjdź do Jezusa, On Cię uzdrowi, przyjdź do Jezusa, On Ci pomoże. Taki dobry Jezus lub do tatusia, a ja sobie żyję jak chcę, realizuję moje pożądliwości, moje marzenia i moje życie jest poddane mojemu ego, mojemu ja. Pełna Ewangelia mówi o Jezusie, który jest Królem, Panem. To jest Ewangelia Królestwa. Zastanów się, którą Ewangelię Ty preferujesz. Czy Ty poddałeś życie Jezusowi? Czy On rzeczywiście jest Panem, a Ty jesteś sługą? Czy Ty rzeczywiście mówisz, niech się stanie wola Twoja? Szczególnie, czy tak mówisz w różnych kluczowych, niewygodnych sytuacjach w Twoim życiu, gdzie przychodzi Ci wziąć krzyż na siebie swój. Kiedy mamy takie momenty? Wtedy, gdy Twoja wola, moja wola spotyka się, krzyżuje się z wolą Boga, która jest inna. I wtedy trzeba coś poświęcić, coś zostawić. Zostawić na ołtarzu Izaaka po to, żeby zrealizować Bożą wolę. No tym kluczowym, klasycznym przykładem może być zmaganie duchowe, które towarzyszyło Jezusowi Chrystusowi w Getsemane, gdzie krwawy pot wystąpił na Jego czoło. Czy ten rodzaj Ewangelii my głosimy, praktykujemy? Kolejny aspekt tej Ewangelii o Bożym Królestwie, czytamy o tym chociażby w Rzymian 14 rozdział 17 werset, takie bardzo ulubiony mój werset, ja to też nieczęsto cytuję właśnie ten werset, cytuję też pewną prawdę, która teraz Wam tutaj przekażę. Zwróćcie uwagę, że to Boże Królestwo, Ewangelia Bożego Królestwa manifestuje się w dwojaki sposób. Wewnątrz nas, chrześcijan, i na zewnątrz nas. Wewnątrz nas, w jaki sposób? Właśnie w Rzymian 14:17 jest napisane, że Królestwo Boże to nie pokarm, napój, ale sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. Jeżeli głosisz, praktykujesz w swoim życiu prawdziwą tę Ewangelię Bożego Królestwa, to to powinno się manifestować w swoim życiu. Sprawiedliwość w Duchu Świętym, że jesteś uniewinniony, pojednany z Bogiem, bo Chrystus umarł za Twoje grzechy. Nie ma nad Tobą już potępienia. masz wstęp do Ojca w niebie poza przez rozdartą zasłonę ciała Jezusa Chrystusa. Ilu ludzi żyje pod potępieniem? Ilu ludzi przychodzi ze spuszczoną głową, tylko stoi przed Bogiem? Tak powinniśmy stać tylko w momencie, gdy się korzymy, gdy wyznajemy nasze grzechy. Ale później powinniśmy podnosić nasze głowy, radować się, uwielbiać, cieszyć się. Popatrzcie na syna marnotrawnego, który wrócił do swojego ojca. Cały czas miał głowę spuszczoną? Tylko w momencie, gdy korzył się przed ojcem, gdy wyznawał swój grzech. A później ojciec powiedział, należało się radować, bo ten syn, który zaginął, odnalazł się. Pytam was, czy macie taką postawę? Pytam was, czy masz poczucie usprawiedliwienia? Gdy wyznajemy grzechy, wierny, sprawiedliwy jest Bóg, odpuści nam. A jeżeli odpuścił, to co? To jest ten czysty. Kiedy? Po tygodniu? Po miesiącu? Po 2 latach, gdy już całkowicie się uświęcę i całkowicie zwyciężę ten grzech? Nie. Gdy szczerze pokutowałeś, przyjmij Boże usprawiedliwienie. Następna cecha? Pokój, radość. Mój Boże, ilu chrześcijan widzę wystraszonych, smutnych, zatroskanych. Jaką Ewangelię Ty preferujesz i praktykujesz? Czy na pewno tą Ewangelię? Jeżeli tą prawdziwą, to stój w społeczności z Jezusem Chrystusem i nie daj się okraść przez troski, strach, lęk, problemy dnia codziennego. Nie daj sobie wykraść Bożego pokoju i Bożej radości. W codziennych modlitwach składaj swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. W codziennych swoich modlitwach składaj troski na Boga i nie pozwól, żeby cię związywały. Nie pozwól, żeby przepełniały twój umysł. Wszelką myśl świadomie poddawaj w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, abyś żył w Bożym odpocznieniu. To są twoje decyzje i moje. To jest twoja i moja wola. Czy pozwolimy, żeby troski dominowały w naszym życiu? Czy pozwolimy, żeby lęki i to wszystko, co nas otacza i okoliczności dnia codziennego atakowały nas, skupiały naszą uwagę, tak jak w przypadku apostoła Piotra, który szedł po wodzie, zobaczył złe okoliczności, wystraszył się i efektem tego było to, że zaczął tonąć. To był jego wybór i twój wybór, na kogo i na co ty patrzysz, a nie kogokolwiek innego. Jeżeli szukamy wzorców, tak jak mówiłem, patrzmy na Jezusa i na apostołów. Przeczytajmy niektóre fragmenty, na przykład Mateusza 10, 10 rozdział 7 do 8 wersetu. Co tam jest napisane? Ja już szybciutko tylko zacytuję, sparafrazuję, żeby oszczędzić czas. Jezus bardzo prosto mówił, idźcie, głoście Ewangelię o Królestwie. Co róbcie? Chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie. Czy wy macie tą samą Ewangelię? Czy wy czytaliście o takich fragmentach? Czytaliście? Ktoś to czytał? Zobaczcie, to kilka osób czytało. Resztę odsyłam, żebyście zajrzeli do Ewangelii Łukasza, Marka, gdziekolwiek. Zobaczcie, jak to jest, że można wykrzywić proste ścieżki pańskie. Jak to jest? Pisze jak W. Jest pokazany Chrystus, który to robił. Apostołowie, którzy to robili. I nagle chrześcijanie nie praktykują tego lub mają tysiące wymówek, dlaczego to nie działa. To jest nasz wybór, moi drodzy. Pan Jezus w innym miejscu, Mateusza 12:28 powiedział, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was, co? Królestwo Boże. Ja w charyzmatycznych nawet wspólnotach zielonoświątkowych spotykam często inną postawę. Wyganiacie demony? Źle robicie. Nie tak robicie. Nie mówią ci ludzie, przybliżyło się Boże Królestwo. Tylko mówią, idź do psychologa, idź do psychiatry. Musisz wybrać. Lub to, co powiedziałem. Pokaż, jak to się robi. Krytykujesz? Mówisz, nie tak się wygania demony? Czekam. Pokaż, jak to się robi. A jeżeli w ogóle tego nie robisz, a mówisz, że głosisz Ewangelię Królestwa, to jesteś hipokrytą, jeżeli nie robisz tego, a krytykujesz innych. Nie słyszę żadnego amen.
Amen.
Cieszę się, że niektórzy się zgadzają ze mną. Bardzo ważny następny element. Skupcie swoją uwagę, wiem, że czas leci. Tym następnym elementem dotyczącym Ewangelii Bożego Królestwa, tej pełnej Ewangelii, jest świadectwo. Świadectwo. Niesamowite ważne miejsce dotyczące służby Jana Chrzciciela. Jan był bardzo dzielny. Naprawdę świadectwo Jezus mu wystawił. Laurkę. Lepszego dyplomu nie mógł dostać niż to, co powiedział o nim Jezus Chrystus. Że nie było takiego między zrodzonego z niewiasty w Starym Przymierzu. Ale jednak ten człowiek, będąc już w więzieniu, gdy na horyzoncie już miał pojawić się kat, który miał ściąć jego głowę, wahał się. Miał drżenie. Przeżywał coś takiego jak Jezus w Getsemane. I wysłał swoich uczniów z zapytaniem do Jezusa, czy to na pewno jesteś Ty? Czy Ty jesteś tym Mesjaszem? Jezus mógł różne rzeczy cytować. W różny sposób mógł argumenty używać. A on powiedział bardzo prostą rzecz. Powiedzcie Janowi, co słyszeliście i widzieliście. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą. Trędowaci są oczyszczani. Głusi słyszą. A ubogim głoszona jest Ewangelia. Która? Ta Ewangelia. O Bożym Królestwie. Ewangelia potwierdzona znakami i cudami. Ewangelia, która ma dowody. Dowody. Czy Ty, zwiastując Ewangelię, opierasz się na świadectwie swojego życia? Na innych świadectwach? Czy Ty masz jakieś dowody? Dlaczego my w zborach mamy się modlić o znaki cuda, które by potwierdzały Ewangelię? Bo w ten sposób tworzy się dowody. W ten sposób ta Ewangelia jest żywa. W ten sposób unikamy osadzenia naszego duchowego statku na rafie, na duchowej mieliźnie. A więc są to świadectwa. Przez chwilę tylko wróćcie, już nie będę tego cytował, do tego fragmentu, którym rozpocząłem dzisiejszą usługę. Księga Sędziów. Jak długo służyli Bogu? Dopóki żyło to pokolenie Jozuego, które widziało znaki cuda Boga żywego w akcji, można powiedzieć. A później w naturalny sposób zdryfowali w kierunku martwej religii, w kierunku służenia Baalom i Asztartom. Dlaczego wielu z nas dryfuje w złym kierunku? Bo za mało mamy społeczności z żywym Jezusem Chrystusem. Ja, gdy siedząc tutaj, zacząłem się zastanawiać chociażby na temat uzdrowienia, to ja sam w swoim życiu doświadczyłem bodajże 6-7 razy uzdrowienia. Kiedyś tu w Ostrowie byłem przez 2 lata pastorem i pamiętam, w latach mojej młodości jako nastolatek miałem ogromne problemy z zatokami. Gdy przychodził taki czas, gdzie byłem przeziębiony, potwornie mnie to męczyło. Moja głowa stawała się jak dynia nadmuchana. Gdy nachyliłem się, to po prostu czaszka mi wydawało się, że mi za chwilę pęknie. To towarzyszyło przez wiele lat mojemu życiu. W różnych sytuacjach. Cierpiałem z tego powodu, modliłem się, nie od razu nastąpiło uzdrowienie. Ale któregoś dnia przyjechałem na nabożeństwo. Modliliśmy się o różne rzeczy i też ja powiedziałem, że mam taki problem. Zaczęliśmy się modlić i ja odczułem takie wyraźne Bożą obecność i Boże ciepło. Ale nic się nie zmieniło. Wróciłem do domu wieczornym autobusem, położyłem się spać. W nocy obudziłem się z taką potrzebą wytarcia nosa. Ale to nie było zwykłe wytarcie nosa. Praktycznie takie małe kałuże zaczęły spływać ropy, śluzu z tych moich zatok. Bóg, troszeczkę to było wyciągnięte w czasie, zamanifestował swoje uzdrowienie i od tamtej pory nigdy nie miałem kłopotów z zatokami. Miałem parę razy wizyty starszych zborów. Takie dziwne historie. Ja sam się modliłem, grypę miałem na przykład, to było chyba trzykrotnie. Później to już wiedziałem, muszę po nich zadzwonić, nie przyjadą. Miałem 40 stopni gorączki, czasami nawet leki nie działały. Mówię, Boże, nawet leki nie działają, żeby zbić mi temperaturę. I nagle 40, przeszło 40, modlę się, czytam słowo, nie działa to jakoś. Dzwonię po starszych zboru, jest napisane, choruje kto między wami? Niech wezwie starszych zboru. Modlitwa płonąca z wiary uzdrowi chorego. Później trochę byłem, nawet po uzdrowieniu taki lekko zły, mówię, Panie Boże, przecież ja sam się modliłem, czemu ja nie zostałem uzdrowiony? I nagle przyszła taka świadomość, żebyś nie był taki samowystarczalny. Potrzebujesz innych. Każdy z nas ma inną drogę. Na pewno potrzebujemy przede wszystkim tej osobistej wiary, tak jak mówiłem o zbornie, o rozważaniu, słuchaniu Bożego Słowa. Ale czasami ktoś inny ma ci pomóc nałożyć rękę, modlić się o ciebie, po to, żebyś wiedział, że jesteś we wspólnocie dzieci Bożych, gdzie różne osoby usługują różnymi darami i talentami. I to były sekundy. To było co najmniej 3 razy takie wydarzenie było przez lata. Przyjeżdżali starsi zboru, nakładali ręce. Najpierw pogadaliśmy, oni tam się coś uśmiechnęli, co tam u ciebie. Później zaczęli się modlić, modlitwa była krótka. I to było tak od niechcenia. Od razu gorączka mijała. To nie było rozłożone w czasie. Od razu kładłem termometr i miałem 36,6 albo czasami nawet poniżej. Przeszło 40, które przed chwilą miałem. I później jak już było to drugi raz, trzeci raz, to już to stawało się dla mnie takie normalne. Przyjadą starsi zboru, będę uzdrowiony. Miałem już skierowanie na kolano, na problem z kolanem, na operację chirurgiczną. Miałem już termin w szpitalu. Przyjechał NBPR, modliliśmy się uzdrowienia. Ból całkowicie zniknął, mam całkowicie sprawną nogę, to nie wiem, to było parę lat temu. Miałem chory kręgosłup. Miałem już skierowanie od neurologa, neurochirurga, wskazanie, operacja. Nic panu tu innego nie pozostaje. Rzeczywiście rwa kulszowa, wszystko z tym związane, dyskopatia, no leżałem, czworakowałem, na urlop musiałem iść z pracy. Fatalny był mój stan. Dzisiaj biegam, ćwiczę, gram w piłkę, wszystko jest okej. Okay. Zapisałem sobie z tego ostatniego miesiąca ludzi, którzy składali nawet świadectwo u nas w dworze. Mieliśmy na początku miesiąca konferencję na temat uzdrowienia, taką mini sobota plus nabożeństwo niedzielne. Gosia Kasper składała świadectwo, ona była w takim stanie trochę jak ja. Zwolnienie z pracy wielomiesięczne, tragiczna sytuacja z kręgosłupem i w jednym momencie ona tam na tej modlitwie została uzdrowiona, składała w niedzielę na drugi dzień świadectwo. Kasia Młynarz ostatnio składała świadectwo swojej długiej walki z rakiem, jak Bóg ją wyratował z tego. Robert Augustyniak Adamkiewicz ostatnio wyszedł, składał świadectwo jego uzdrowienia nogi i też tego, że nie mogli mieć dziecka. I Bóg w takim boju duchowym ciach zmienił to, ból zniknął i żona zaszła w ciążę. Ula, nie bezpośrednio mi, ale przez kogoś, Michalak mówiła, że po tej ostatniej wizycie Niko i Josta ból kręgosłupa i głowy jej zniknął, ona pojechała do Niemiec. Wczoraj do mnie dzwonił Krzysiu Szkudłapski. Miał problemy z brzuchem, z nerkami. Ostatnia diagnoza u profesora w Poznaniu była jednoznaczna. Musi być operacja, kamień rośnie, jest taki, którego nie można inaczej usunąć z nerki, jak tylko operacyjnie. Były modlitwy i Bóg zniknął i właśnie ostatnio był na USG, miał kompleksowe badania i kamień się jakoś rozpłynął i zniknął i ma potwierdzenie, dzwonił, że no jest uzdrowiony, że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy. Można by mnożyć tych przykładów. Ja dziękuję Bogu, że je mamy, że wyganiamy demony, że uzdrawiamy chorych, że mamy tą ambicję, żeby głosić Boże Królestwo i tą Ewangelię. Moi drodzy, możemy powiedzieć tak, no ale jaka jest skala tego, ile tego jest? Nie będę się bawił w statystyki, chociaż wiele przykładów podałem. Dla mnie ważniejsza jest inna rzecz, którą też Osborne podkreślił. W którymś momencie on stanął i powiedział, ja będę to głosił i praktykował. I na początku jego rezultaty i owoce, wiecie jakie były? Mizernickie. Nawet miał taki nawyk, że już po zakończonej modlitwie miał taki nawyk, żeby od razu tłumaczyć, dlaczego uzdrowienie nie nastąpiło. Aż w końcu zobaczył, że on tam się szykuje do tłumaczenia, dlaczego, a ta kobieta wstała. Zaczęła chodzić i była uzdrowiona i on osłupiał. I wtedy Bóg otworzył ten worek uzdrowień i coraz więcej ich było, ale od czego się zaczyna? Od wierności. Bóg jest wierny swojemu słowu i teraz pytanie, czy my będziemy wierni? Czy ja będę w swoich modlitwach mówił w sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa, jestem uzdrowiony. Gdy jestem zdrowy, gdy jestem chory, gdy zostałem uzdrowiony. Czy my będziemy żyli w rzeczywistości tych obietnic? Ja zauważam i nie tylko ja, bardzo prostą zależność. Nic nie mów z Boży na temat uzdrowień. Będziemy mieli uzdrowienie? Wiara pochodzi ze słuchania. Nic nie mówcie i nie mówcie się o związanych demonicznie. Prawie nic nie będzie. Nie głoście Ewangelii. Nawróci się ktoś? Nie głoście nic i nie głoście nic na temat chrztu Duchem Świętym. Będą chrzty? Nic nie będzie. Mamy głosić, a Bóg jest tym, który potwierdza znakami i cudami. Mamy tym żyć, mamy to praktykować. Czas, skala, miejsce zostawmy Panu Bogu. Dziękuję Wam za cierpliwość. Jeszcze mam dwie takie rzeczy do przekazania. Jedna, mówiąc o tym świadectwie, o tych znakach i cudach, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę na bardzo prostą rzecz. Namiot Mojżesza, jak był nazwany? Namiotem świadectwa. Wiecie co? O, Marię tu widzę. Też ona mi opowiadała o uzdrowieniu. Dzisiaj będzie przystępowała do chrztu wodnego, a miała no, świetne świadectwo. To jest właśnie ta siostra. Usiądź sobie. Dziękuję. Myślę, że Bóg da to jutro na nabożeństwie, może być opowiedziała swoje świadectwo. Miała potężne problemy z żylakami, które jakie były, jak palec, tak?
Co pół roku skrzepy się robiły i...
Ale jakie grube były te żylaki?
No tak, jak jaje.
Jak co, jak palec czy grube?
Nie, jak takie miałam, tylko brody takie, jak po brody mają pęki, takie miałam.
No, nie mówiła, że tak, że grube, bardzo jak palec. I były modlitwy jeszcze, gdy pojechała do córki, do zboru tam, gdzie Adam, pastor Adam, polski zbór jest w Cambridge i została uzdrowiona z tych żylaków, po prostu zniknęły. Także zobaczcie, dzięki Bogu, że Bóg działa i to wszystko sprzyja ku dobremu. Zobaczcie, jest ten namiot świadectwa. Co tam było? Zobaczcie, nad tym namiotem i nad Izraelem był słup ognia w nocy. Był obłok w dzień. Szekina, Boża chwała była między dwoma cherubinami nad skrzynią świadectwa. Ja Wam mogę powiedzieć, że można robić świetne namioty. Można wykonać z tego samego materiału jakąś tam skrzynię i nawet jakieś złote odlać cherubiny. Co z tego, jeżeli nie będzie świadectwa Bożej chwały? Co z tego? Popatrzcie, jak piękne świątynie dzisiaj człowiek potrafi wybudować. Jak pięknie wygląda dla oka, dla ludzi świątynia w Licheniu czy gdzieś indziej. Jak ładnie wyglądają niektóre kaplice protestanckie. Tylko pytanie, na ile my możemy widzieć tam świadectwo Bożej chwały, świadectwo Bożej Ewangelii. Ale pójdę za ciosem, pójdę dalej i powiem coś więcej. Biblia mówi wyraźnie, 1 Koryntian 6:19, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią ducha? I Biblia mówi, Dzieje Apostolskie 1:8, bądźcie mi świadkami. Wiecie, co to oznacza? Że mamy wziąć wzór z tamtego namiotu świadectwa. Tam przebywała Boża chwała i były dowody, było świadectwo. I w naszym życiu mają być dowody pełnej Ewangelii. Bóg, który mówi, Bóg, który posyła słowo prorocze, Bóg, który chrzci Duchem Świętym, Bóg, który uzdrawia, Bóg, który uwalnia od demonów. Mamy mieć te świadectwa w naszym życiu, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest ta Ewangelia. Przeczytam teraz na koniec kilka cytatów mówiących o tym, jak bardzo ważne jest opieranie się na świadectwie. 2 Piotra, 1 rozdział, 16-18 werset. Jako naoczni świadkowie Jego wielkości, a my, będąc z Nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. I tam jest cały fragment opisujący to. Co on opisuje, ten fragment? Moment, gdy Piotr, Jakub i Jan byli na Górze Przemienienia. Gdy Jezus przemienił się, gdy chwała Boża wstąpiła, gdy oni usłyszeli na własne uszy głos z nieba mówiący, to jest Syn mój umiłowany. Zobaczcie, jak to się stało, że ci ludzie, apostołowie, byli gotowi wszystko zostawić i byli gotowi życie oddać za Jezusa Chrystusa. Jak to by było możliwe, gdyby oni nie wierzyli, że On zmartwychwstał? Jak to by było możliwe, gdyby oni nie widzieli tych wszystkich znaków i cudów? Ale oni mieli świadectwa. Oni się opierali na świadectwach. To dalej jest napisane 1 Jana, 1 rozdział, 1 i 2 werset. Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy i dalej, czego ręce nasze dotykały, o tym świadczymy Wam i zwiastujemy ów żywot wieczny, który był u Ojca i tak dalej. Rozumiecie? Co widziałem, czego doświadczyłem? Kim jest świadek? Na czym polega świadectwo? Jaki sąd cokolwiek uzna bez dowodów i bez świadków? Kto uwierzy Ewangelii, którą my zwiastujemy, jeżeli nie będzie świadków, świadectw i dowodów? Pozostanie nam tylko martwa religia. Potrzebujemy dowodów, świadectw i świadków. Uzdrowień, uwolnień, chrztu Duchem Świętym, tego, co Bóg mówi, proroctw. Potrzebujemy Ewangelii o Bożym Królestwie. Tej Ewangelii. Tej, którą zwiastował Jezus Chrystus i apostołowie. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 6 do 8 wersetu. Jest mowa o Filipie. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Co się stało? Cuda zeznawały. Cuda i znaki potwierdzały to, co Filip im zwiastował w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest ta Ewangelia, która powinna być naszym wzorem. Czy od razu może tego będzie bardzo dużo? Może nie. Ale my mamy być wierni temu, co Jezus nam nakazał i wierni temu, żeby zwiastować taką samą Ewangelię, jaką apostołowie głosili. A w tym innym czasie, w takiej skali, w takim miejscu, Bóg to zaczyna potwierdzać. Tylko my bądźmy wierni. Hebrajczyków, 2 rozdział, 3-4 werset. Tu jest mowa, ja tylko skrót zacytuję, o Słowie Bożym, że Bóg poręczał tą Ewangelię znakami, cudami oraz darami Ducha Świętego. Widzicie? Cuda potwierdzają autorytet, moc i to, że ta Ewangelia jest żywa. Ktoś może powiedzieć z tych sceptyków, cuda przeminęły lub cuda nie są najważniejsze. Najważniejsze jest Boże Słowo. Oczywiście, że jest najważniejsze Boże Słowo. Ale Słowo niech będzie potwierdzane znakami i cudami. Czemu ktoś się wykręca sianem i mówi Słowo najważniejsze i dzięki temu nie musi się modlić o chorych, wyganiać demonów, nie musi być prorok, nie musi być Boga żywego. Przecież taki argument, nadużycie, wykoślawione, to jest tylko przepustka do martwej religii. Bo wtedy można totalną martwotę mieć dookoła i powiedzieć, Słowo jest najważniejsze. Jeżeli jest najważniejsze, to głoś to Słowo, co Jezus. Ale zapewniam Cię, że jeżeli będziesz głosił taką Ewangelię i takie słowa jak Jezus, to co? To ona będzie potwierdzona znakami i cudami. Także tani wykręt. Taka religijna, fajna podpórka. Słowo najważniejsze. Tak? Słowo najważniejsze, ale potwierdzone znakami i cudami. I o tym czytam w 1 Koryntian 2 rozdział 4, 5 werset. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Na mocy Bożej. Słowo, które jest wsparte mocą Bożą. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, jakie ja dokonuję. To jest jedno, co powiedział Jezus. Drugie, idźcie, uzdrawiajcie chorych, wyganiajcie demony. Drugie, znacie 16 rozdział Ewangelii Marka. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Co będą robili jako pierwsze? Demony będą wyganiali, na chorych ręce kłaść będą, oni będą uzdrawiani. To albo ktoś jest wierzący, albo nie jest wierzący, albo to praktykuje, albo nie. I dalej, jak Ojciec mnie posłał na świat, tak ja was posyłam. Ja chcę to przyjąć, a wy? Bardzo niemrawe to amen.
Amen!
Pomodlimy się razem. Ja chciałbym na początek pomodlić się taką ogólną modlitwą, aby Boże Królestwo się zamanifestowało w życiu naszym, tutaj zebranych. Żeby ludzie byli uwalniani, żeby ludzie byli uzdrawiani, żeby ludzie doświadczali żywego Boga. Po tej modlitwie, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał wyjść do przodu, to możemy się jeszcze modlić indywidualnie z nałożeniem rąk. Poproszę pastora Darka wtedy też do przodu, a te osoby, które są do chrztu, pójdą tam do tej sali z bratem Wiesławem. Gdzie jest Wiesław? Proszę, żebyś omówił z tymi osobami do chrztu, z katechumenami, te wszystkie rzeczy techniczne dotyczące tego, jak się ustawić i co dalej robić. A my w tym czasie będziemy się modlili. Po tych modlitwach wszyscy przechodzimy na zbiornik wodny. Zobaczcie, w nocy było oberwanie chmury. Tyle lało. Niektórzy mówili, łonie przyjeżdżamy, bo tylko deszcz pada. Patrzcie, słonko świeci. Alleluja!
Alleluja!
Pomódlmy się. Drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chcemy z całego serca Ci podziękować za to, że możemy być zgromadzeni tu na tym miejscu. Panie, my chcemy się uniżyć przed Tobą. My chcemy wyznać, że nie dzięki mocy i sile, ale dzięki Twojemu Duchowi Świętemu wszystko się dzieje. Boże, my chcemy pokazać naszą bezradność i powiedzieć, że my nie potrafimy. My nie potrafimy, Panie, sami zmienić swojego życia. My nie potrafimy przeżyć sami uwolnienia i uzdrowienia. My nie potrafimy tak skutecznie głosić Ewangelię w oparciu o własne możliwości, siły, doświadczenie. Ale Panie nasz, my chcemy oprzeć się na Twoich obietnicach. Ty obiecałeś, że pośród Ducha Świętego, Pocieszyciela, który nas uzdolni, wyposaży, obdaruje darami swoimi. Poprzez Jego obecność zamanifestują się owoce Ducha Świętego. Ty sprawisz, Panie, Ty obiecałeś, że my będziemy przeobrażeni w innych ludzi, tak jak przeobraziłeś apostołów i tych wystraszonych, prostych rybaków. Uczyniłeś pełnych wiary, pełnych namaszczenia i mocy apostołów, którzy zwiastowali Ewangelię w znakach i cudach. Tak, Panie, jesteś w stanie uczynić to w naszym życiu. Dzisiaj my poddajemy się Tobie. Dzisiaj my prosimy, namaść nas jeszcze bardziej Duchem Bożym. My chcemy głosić tą Ewangelię. Ewangelię Bożego Królestwa. Pełną Ewangelię. Tą samą Ewangelię, którą Ty, Jezu Chryste, głosiłeś. Którą głosili apostołowie. Tą Ewangelię, której Boże Królestwo manifestuje się w nas poprzez sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Tą Ewangelię, która manifestuje się na zewnątrz poprzez pojednanie ludzi z Bogiem i pełne usprawiedliwienie przez przebaczenie grzechów. Tą Ewangelię, która manifestuje się poprzez uzdrawianie chorych. Tą Ewangelię, która przynosi uwolnienie jeńcom i wyswobadza ludzi od niewoli demonów. My, Panie, jesteśmy gotowi przyjąć taką Ewangelię i taką Ewangelię praktykować. Panie mój Boże, jeżeli są tu osoby chore, to połóżcie rękę na chore miejsce. Aleluja. Drogi Boże, my chcemy na tym miejscu zwiastować prawdę Ewangelii o tym, że w sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie. Dziękuję Ci za to, że Ty możesz wyciągnąć dzisiejszego poranka, Panie, swoją cudowną dłoń i możesz uzdrawiać tych, którzy są chorzy na tym miejscu. Drogi nasz Boże, powołując się na obietnice darowane nam w Jezusie Chrystusie, powołując się na dzieło Golgoty, powołując się na przymierze zawarte w Jezusie Chrystusie z Tobą, Ojcze, my dziękujemy Ci, że w sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa jest nasze uzdrowienie. Panie, my umiejscawiamy nasze choroby w tym miejscu, w którym powinny się znaleźć. W sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa. Przez wiarę patrzymy na Golgotę. Przez wiarę patrzymy na ubiczowane ciało naszego Pana i składamy nasze choroby przez wiarę na Jezusie Chrystusie. Panie, niech się zamanifestuje Twoje uzdrowienie. Niech się zamanifestuje Twoje uzdrowienie. Choroby, odejdźcie. Odejdźcie, choroby, w imieniu Jezusa Chrystusa. Łamiemy moc wszelkiej choroby na tym miejscu. Łamiemy moc wszelkiego przekleństwa, które zatrzymuje uzdrowienie. Łamiemy moc wszelkich demonów, które okupują, zniewalają ludzi i które też zatrzymują uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszamy na tym miejscu uzdrowienie. Uzdrowienie. Panie, my Ci dziękujemy za te wszystkie wspaniałe świadectwa, których doświadczyliśmy kiedyś i w ostatnim czasie, gdy Ty uzdrawiałeś swoje dzieci. Niech to się pomnaża. Niech ta służba uzdrowienia się rozwija. Ja Ci dziękuję za tych, którzy będą usługiwali w darach Ducha Świętego, też w darze uzdrowień chorych. Panie, dziękuję Ci za takie osoby obdarowane w ten sposób. My dziękujemy Ci. My chcemy być wierni w zwiastowaniu właśnie takiej Ewangelii, pełnej Ewangelii. Panie, na tym miejscu, ci, którzy są, Panie, gnębieni przez demony, my wypowiadamy słowa uwolnienia. My na tym miejscu ogłaszamy, że Jezus Chrystus pokonał szatana na Golgocie. Ogłaszam na tym miejscu w imieniu Jezusa, że Chrystus, nasz Pan, mój Pan, wziął klucze śmierci i piekła. On jest alfą i omegą. Panie, ja Ci dziękuję za uwolnienie jeńców. Demony, łamiemy Waszą moc w imieniu Jezusa Chrystusa i rozkazujemy, abyście odeszły, abyście opuściły ludzi, których zniewalacie, których gnębicie. W imieniu Jezusa Chrystusa przez wiarę bierzemy nad Wami autorytet, opierając się na świętej krwi Jezusa i na potężnym imieniu Jezus Chrystus, bo pod tym imieniem, przed tym imieniem ugnie się wszelkie kolano i wszelki język musi wyznać, że Jezus jest Panem. Rozkazujemy, aby wszelkie demony ugięły się. Opuśćcie tych ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Opuśćcie tych ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Ktokolwiek jest gnębiony, zniewalony, łamiemy moc tych demonów w imieniu Jezusa Chrystusa. Macie ich opuścić. Rozkazujemy Wam to w potężnym imieniu Jezus. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Boże. Alleluja. 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 Jeżeli moglibyśmy na koniec zaśpiewać pieśń Święta Krew Jezusa. I wtedy te osoby, które jeszcze potrzebują indywidualnej modlitwy, prosimy do przodu. Inne osoby proszę, żeby już opuściły to pomieszczenie, żeby tutaj nie było rozmów, żeby nie przeszkadzać. I powolutku szykujemy się do przejścia na chrzest wodny. Osoby do chrztu proszę, żeby przeszły tutaj do budynku harcówki. Brat Wiesław wytłumaczy wszystko. Osoby, które chcą indywidualnej modlitwy, proszę do przodu. Wiesław.
Ci, którzy do chrztu, tak jak powiedział pastor Janusz Inder, tutaj do pomieszczenia przechodzą. Tam instruktażu udzieli brat Janusz Wiesław Inder, który będzie też chrzcił. Wszystkie inne osoby, które nie będą się tutaj modliły, zbierają się do wyjścia nad wodę. pójdziemy tam wspólnie z bratem Sławkiem i tam będziemy przygotowywać do chrztu. Mamy z małymi dziećmi, które chciałyby już skorzystać z cateringu, ale podkreślam, tylko mamy z małymi dziećmi, tak? To tam bracia powoli będą przygotowywać do wydawania.
Ciekawe jak się nagrało, nie?